środku dnia.
Po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą po raz kolejny rozgorzała w Polsce dyskusja o dostępie do broni palnej. Część polityków Zjednoczonej Prawicy czy Kukiz 15 apelowała o ułatwienie ścieżki do posiadania własnego pistoletu czy też strzelby. Przeciwnicy z kolei obawiają się, że jest to niebezpieczne. Może to oznaczać sytuacje takie jak w Stanach Zjednoczonych, no gdzie w zależności od stanu ten dostęp do broni jest różny, ale generalnie łatwiejszy. Od razu nasuwają się te obrazki, gdzie co jakiś czas dochodzi do strzelaniny, na przykład w szkołach. Czy dostęp do broni powinien być w Polsce bardziej powszechny? Zapytaliśmy o to poznaniaków.
No nie.
Dlaczego?
No nie wiem, może dlatego, że jest wojna w Ukrainie? No i po prostu my też sami Polacy możemy się bać tego, tak, że coś się stanie.
Ale jakby pan miał broń, to mógłby się pan bronić zwyczajnie, czy nie? Czy to tak nie działa?
No tak działa, no ale wolałbym nie strzelać, tak, do swoich tutaj ludzi, tak?
Czyli po prostu pokojowe rozwiązanie.
Tak, pokojowe rozwiązanie.
No jeśli jakiś szaleniec nie będzie miał tego w ręku, to myślę, że każdy dla swojego bezpieczeństwa mógłby mieć coś takiego.
Ale pan ma broń jakąś w domu? Albo coś do samoobrony?
Nie. Absolutnie. Nie starałem się, ale czasy się zmieniają, coraz bardziej niebezpieczne.
Tym musiałoby się zmienić prawo co do osoby, która się broni tą bronią. Bo jeżeli teraz są przypadki, że ludzie odpowiadają za to, że na własnej posesji kogoś przegonili, a nie jest oskarżony ten, co się włamywał.
My, Stany Zjednoczone, tam jest to rozpowszechnione. No, zdarzają się, tak jak wszędzie, jakieś tam takie przypadki, tak? Ale bezpieczniej, myślę, byłoby z bronią.
A pani bezpieczniej by się czuła z bronią w domu?
Nie. Ja nie, absolutnie. Nie chciałabym mieć broni, żadnych takich tych w domu.
Bez broni szaleńcy jeżdżą samochodami, zabijają w cudzysłowie, tak? A co by było z bronią u takiego, no to możemy sobie dopowiedzieć. No, w zasadzie teraz już z racji wieku się nie wychodzi, aż tak wieczorem czy w nocy, ale za młodzieńczych lat to najwyżej dostało się pięścią, a teraz różnie bywa, tak.
Ale nie wiadomo, czy byśmy zdążyli użyć tej broni, bo jak człowiek na co dzień jej nie używa, to miałabym i bym nie wiedziała, czy już mam odbezpieczony, czy jeszcze... O nie, nie. Propagujmy to, żeby nie mieć.
Ona wygląda na to, że Polacy przejęli się sytuacją międzynarodową i boją się o bezpieczeństwo. Widać ją chociażby w sklepach z militariami. Gazy, żele czy pałki, wszystkie te narzędzia, które nie wymagają specjalnych pozwoleń, jeszcze jakiś czas temu znikały z półek błyskawicznie. Teraz sytuacja już się nieco uspokoiła, powiedział nam właściciel jednego z takich sklepów w Poznaniu.
Jest spadek w tej chwili zainteresowania. Największy taki pik zainteresowania był w momencie, jak się zaczęła Ukraina, czyli 24 chyba lutego, to w tym momencie faktycznie ludzie przychodzili po wszystko, po pałki, po jakieś tam gazy, po pistolety, na jakieś gumowe kule, tudzież nawet wiatrówki brali. Z takich ciekawostek to jak się tak ludzi popytało, to raczej nie mieli zamiaru strzelać do żołnierzy na jeźdźcy, tylko bali się, że sąsiad, jak będzie faktycznie kryzys, przyjdzie im zabrać benzynę, czy tam zabrać jedzenie, czy będą jakieś awantury na stacjach benzynowych. Teraz już się troszeczkę uspokoiło.
Czyli na co dzień jak ktoś u pana kupuje, to kto to jest?
Szczerze, no to mogę powiedzieć, że tak 70-80% to są jednak kobiety. No jest troszeczkę takich opowieści, że na przykład już raz został napadnięty, albo że tam zaczepiony i no i dlatego chce coś tam do obrony. No i wtedy zaczyna się rozmowa, co to ma być. Czy to ma być takie, powiedzmy, 100% legalna sprawa, czy coś mniej do końca, tak jak na przykład pałka, którą można posiadać, natomiast użycie już jest karane. No a te pozostałe 20, powiedzmy, czy 25%, no to czasami ludzie, którzy na przykład jeżdżą na rowerze, chcą się bronić przed jakimiś psami wolno latającymi sobie w mniejszych miejscowościach. Raczej faktycznie tylko i wyłącznie konkretnie samoobrona i to taka profilaktyczna, bym powiedział bardziej.
No podobne wnioski wyciągamy, zaglądając w policyjne statystyki. Choć z badania IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że wciąż 57% pytanych Polaków uważa, że ułatwienie dostępu do broni palnej zdecydowanie lub raczej zmniejszy poczucie bezpieczeństwa, w samej Wielkopolsce widać ogromny wzrost zainteresowania posiadaniem broni, mówi sierżant sztabowy Łukasz Kędziora z Biura Wielkopolskiej Policji Prasowego.
W tym roku w samej Wielkopolsce policjanci odnotowali już 3003 złożone wnioski o pozwolenie na broń. Jest ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. W roku 2021 było ich prawie o połowę mniej, bo 1881, a w roku 2020 1465. Wpływ na to może mieć obecna sytuacja na świecie. Należy pamiętać, że pozwolenie na broń jest wydawane w drodze administracyjnej w różnych celach, między innymi do ochrony osobistej, do ochrony osób i mienia, jak i w celach łowieckich, sportowych czy kolekcjonerskich. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom, które nie ukończyły 21 roku życia poza szczególnymi przypadkami, osobom z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionym od alkoholu, nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terenie naszego kraju, skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo. Jeżeli chodzi o koszty związane z pozwoleniem, kwota stała wynosi 242 zł, ale należy też do tego dodać koszty egzaminów w zależności od przeznaczenia broni, które wahają się od 100 do 1000 zł. I tak na przykład koszty takiego egzaminu na broń do ochrony osobistej wynoszą 500 zł, w celach sportowych 800 zł, natomiast w celach kolekcjonerskich to już kwoty około 1100 zł.
No, czyli żeby posiadać broń, trzeba trochę pieniędzy mieć. W naszym studiu dzisiaj jest Piotr Mazur, biegły sądowy z zakresu badań broni i balistyki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na początek chciałem Pana zapytać. Właśnie tutaj już policjant wspomniał o tych różnych rodzajach posiadania broni. To znaczy, gdyby ktoś chciał, tak, to co musi zrobić, żeby posiadać... Jaka jest najkrótsza droga do tego, żeby być posiadaczem broni palnej?
Najkrótsza droga to jest, jak można powiedzieć, przez sport. Kiedy wyrabiamy licencję sportową, kiedy wyrabiamy patent, wtedy możemy ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. I to jest bardzo dobra droga, dlatego że to jest przez broń i przez, jak można powiedzieć, przez całe szkolenie, odbywamy szkolenie oraz także bierzemy udział w zawodach. Musimy brać udział w zawodach z tej broni, także mamy obycie.
Czyli nie tylko legitymacja i zapisać się, tylko
tak,
trzeba jednak trochę mieć doświadczenia.
Tak. Żeby zdać te egzaminy, no, trzeba już umieć obsługiwać broń i bezpiecznie ją po prostu użytkować. Mhm. Na początku, no, oczywiście na strzelnicach, bo broń palną wolno używać tylko na strzelnicach, jeżeli mówimy o celach sportowych. I wtedy, jak można powiedzieć, mamy ten cykl szkolenia. Tak jak tam wcześniej w tej sądzie było mówione, nie wiem, jak będę wykorzystywała tą broń, bo nie mam przeszkolenia. Osoba, która będzie się starała o taką broń do celów sportowych, już ma takie przeszkolenia.
No a teraz, jeżeli ktoś na przykład nie ma takiego zamiłowania, żeby chodzić na szkolenia, ale chce mieć pistolet w razie, no powiedzmy, nie wiem, mieszka gdzieś na jakimś odludziu i woli się zabezpieczyć, to wtedy co?
No w naszym prawie nie ma, jakby można powiedzieć, takiej broni tak zwanej posesyjnej, gdzieś, gdzie mówimy o stach do obrony swojego miru. Mhm. Nie ma takiego pozwolenia. Pozwolenia mamy do ochrony osobistej. Jeżeli ktoś wykaże ponadprzeciętne zagrożenie, może się ubiegać o takie pozwolenie.
Ale to znaczy ponadprzeciętne zagrożenie, to znaczy, że co? Że co wykaże? Że chodzi po ulicy i boi się, nie wiem.
Nie, no to właśnie ponadprzeciętne, czyli na przykład, nie wiem, jest właścicielem kantoru, przewozi pieniądze, jest na przykład osobą, która została kilkakrotnie napadnięta, albo na przykład ma jakieś, no...
Majątek na przykład.
To dosyć właśnie trudne jest, dlatego, że to jest już uznajomość organu administracyjnego, jakim jest tutaj Wydział Postępowania Administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Tam należy złożyć te dokumenty i tam następuje ocena całego zagrożenia i czy ta ponadprzeciętność występuje w danym przypadku.
No i czy jeszcze jakieś są drogi?
Możemy drogi do celów kolekcjonerskich, ale to cały czas mamy, jak można powiedzieć, taką broń, gdzie chcemy zbierać broń, kolekcjonować i jakby używać ją ewentualnie gdzieś na strzelnicach, ale nie żebyśmy się bronili. Mamy do celów pamiątkowych, to jest broń na przykład po jakichś osobach, które gdzieś zmarły. I mamy do celów sportowych. Możemy także dostać pozwolenie na broń do celów myśliwskich. Jak sama nazwa świadczy, jest to do celów łowiectwa, a nie też do obrony. Wiadomo, że jeżeli będzie sytuacja, że ktoś mamy pozwolenie na broń, a osoba będzie nam chciała wyrwać tą broń i nastąpi, jak można powiedzieć, sytuacja użycia tej broni palnej, no to wtedy jest analizowana sytuacja, czy nastąpiło przekroczenie obrony koniecznej, czy ta sytuacja, która powstała, uzasadniała użycie broni palnej.
I teraz pana jako biegłego, który miał do czynienia już z niejedną sprawą, w której użyta została broń, z różnym skutkiem oczywiście, mam pytanie, no, czy te przepisy są pana zdaniem szczelne i czy coś można byłoby tutaj zmienić, poprawić bezpieczeństwo?
No, myślę, że dosyć szczelne są te przepisy, dlatego że osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń, musi iść do lekarza uprawnionego do takich badań. Jeszcze jest do tego psycholog, jest psychiatra, jest okulista, więc jak można powiedzieć, te badania dosyć wszechstronnie są przeprowadzone, są ankiety, u psychologa jest rozmowa, u psychologa także mamy już jeden element jakby przesiewowy założony na taką osobę, jakby, która się stara. Drugim elementem jest Wydział Postępowania, tak jak mówiłem, administracyjnego, gdzie spływają różnego rodzaju dokumenty związane z ewentualnym rozpytaniem w miejscu zamieszkania tej osoby. Czy jest niebieska karta założona, czy jest przemoc w rodzinie, czy osoba nadużywa alkoholu, czy jest uzależniona. Też, jak można powiedzieć, w prowadzonych dokumentach, rejestrach policyjnych można taką osobę sprawdzić. Więc dosyć wielopłaszczyznowo jest, jak można powiedzieć, rozpatrywana takie pozwolenie.
I tak wygląda na to, że biorąc pod uwagę informacje z ostatnich miesięcy, takich sytuacji, w której doszłoby do takiego strzelania, nie chcę powiedzieć bezmyślnego, no ale takiego właśnie nieodpowiedzialnego, gdzie ktoś by ucierpiał, raczej nie było. Znaczy nie mamy takich sytuacji często w Polsce i one, jeżeli już się pojawiają, no to słyszymy raczej o jakichś porachunkach gangów, a nie o tym, że ktoś zastrzelił sąsiada.
Właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, przez to, że osoba, która się stara o pozwolenie na broń, i przechodzi jakąś weryfikację, to nagle okazuje się, że ona nie chce używać tej broni palnej. Rzadko mamy taką sytuację, gdzie osoba, która posiada broń, strzela, wychodzi i na ulicę i strzela do osób, które po prostu gdzieś tam przeszkadzają. W większości to są, tak jak pan redaktor wspomniał, porachunki jakieś gangsterskie, gdzie osoby posiadają broń nielegalnie i oni po prostu, jak można powiedzieć, wyrównują
swoje... Poza systemem są.
Poza systemem, tak dokładnie.
Tak. 61 865 4 65 4. Dzisiaj można, proszę państwa, zapytać, mamy świetnego specjalistę w studiu. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No, dzień dobry. Powiem tak, że... jestem przeciwnikiem absolutnym uproszczenia procedury posiadania broni. Zresztą powiem tak, że w tej chwili według przepisów, które w tej chwili obowiązują, taką broń można posiadać nawet bez zezwolenia. Mówię o broni czarnoprochowej. I taką broń można posiadać. Z tym, że też gdzieś trzeba tam zarejestrować, ale można ją posiadać bez pozwolenia i to jest broń, która to jest broń palna, z której można zrobić komuś poważną krzywdę. Ale jestem przeciwnikiem dlaczego? No dlatego, że w tej chwili można każdy, kto tam ukończył, jest pełnoletni, może sobie kupić wiatrówkę. No i co chwila się słyszy, że to strzelał do autobusu, strzelał z okna do ptaków, strzelał tam do czegoś i tak dalej. No gdyby ta osoba według jakiejś tam uproszczonej procedury nabycia tej broni miała broń no palną, taką no...
Tak, niebezpieczną.
No normalny pistolet, tak? To on by do tego autobusu strzelił z tego pistoletu, podejrzewał, żeby zobaczyć, co się będzie działo. My nie jesteśmy, że tak powiem, społeczeństwem, które ma w mentalności coś takiego jak no, odpowiedzialne posiadanie tejże broni. No, w Stanach Zjednoczonych jest trochę inaczej, w Szwajcarii jest inaczej, dlatego że ci ludzie, no w Stanach, tam
ta, kolejne pokolenie już jest,
tradycja
żyje,
posiadania
tak.
broni, prawda, jest jakoś tam
kultywowana
i oni po prostu jakoś... Ale też się słyszy, że wszedł do szkoły, zastrzelił kurczę, ostrzelał kurczę. Jestem przeciwnikiem kompletnym.
Panie Andrzeju, przyjmujemy ten głos i od razu daję głos naszemu tutaj gościowi a propos samej tej broni czarnoprochowej i też tego śrutu słynnego.
Tak, oczywiście, zgodzę się tutaj z naszym słuchaczem. Dostęp do broni czarnoprochowej jest nieograniczony. Broń czarnoprochowa podlega rejestracji. Osoba, która kupi taką broń czarnoprochową i chce zakupić proch, dokonuje rejestracji takiej broni. Tak jak tutaj słuchacz wspomniał, jest sytuacja tego typu, że broń ta jest przeznaczona do, jakby można powiedzieć, używania i no, można powiedzieć, zabijania. I broń czarnoprochowa, jak można powiedzieć, jest wyjęta spod ustawy o broni amunicji.
A co można zrobić bronią czarnoprochową, oprócz strzelania do kaczek?
Dwa przypadki ostatnie z policjantami, które miały udział, które były w Poznaniu i oraz w Obornikach, były z użyciem broni czarnoprochowej. Więc to, co pan wspomniał o broni pneumatycznej, dosyć wysoki współczynnik mamy tutaj energii, jest 17 dżuli. 17 dżuli jest to granica, która określa w ustawie o broni amunicji, co jest bronią pneumatyczną, co nie. Nikomu to nic nie powie, ale na moich zdarzeniach, gdzie ja byłem, gdzie była użyta broń pneumatyczna w stosunku do osób, to broń pneumatyczna, karabinki miały na przykład rzędu 10 dżuli, czyli nie wymagające żadnej rejestracji. Może to kupić osoba, która w sklepie ma 18 lat, przyjdzie i kupi. Takie zdarzenie miało miejsce w Poznaniu, gdzie pocisk takiej wiatrówki, jakby kolokwialnie mówiąc, wszedł w ciało człowieka na odcinek 10,5 cm. Szczęście, że ten człowiek żyje, sprawa się gdzieś tam zakończyła już, ale tak jak tutaj słuchacz wspomniał, mamy inne przedmioty, które stwarzają zagrożenie dla człowieka i one są, jak można powiedzieć, bez ustawy. Więc ten system, który jest stosowany, liberalizowanie dostępu jakiegoś większym stopniu, uważam, że nie jest w obecnej sytuacji korzystny. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, inna jest kultura w Szwajcarii i w Niemczech.
Z jednej strony mówimy o tym, że czy liberalizować, czy nie liberalizować przepisy związane z bronią palną, a z drugiej strony mamy do czynienia z przedmiotami, które stanowią przeogromne zagrożenie, chociażby ta broń czarnoprochowa czy pneumatyczna. Siekierę też można kupić bez pozwolenia i też można z nią wielką krzywdę wyrządzić.
Dokładnie, panie redaktorze, tylko zależy od tego, gdzie kto co użyje. Broń pneumatyczna należy po prostu właśnie wychowywać, jeżeli używamy, to powinniśmy traktować jako broń palna. Dużo mam przypadków właśnie, gdzie z broń pneumatycznej stwarzają po prostu osoby przez przypadek zagrożenie dla drugiej osoby znajdującej się na działce. Postrzelenie dziewczynki na przykład, gdzieś tam wątrobę. To się zdarza.
Na działce?
Na działce właśnie. Ludzie nie wiedzą, że ten śród
poleci,
bo nie trafię, bo coś takiego strzelanie przez przypadek mama strzeliła do dziecka z broni pneumatycznej i na przykład dziecko całe szczęście, że ma oko wyjątkowo gdzieś w oczodu dostało, ale oko zostało trzyletnie dziecko.
Ludzie na działkach strzelają, naprawdę, to nie wiem, co za to, można się załamać trochę. Ale...
Właśnie dlatego też mówimy, kultura strzelectwa, dostępu do broni, to jest w ogóle coś.
No tak, zanim pan Arkadiusz, ale wie pan, zawsze jest 1% ludzi, których pan niczego nie nauczy i oni nie wyciągną konsekwencji z myślenia, i co wtedy?
Po to powstał rozkład Gaussa, tak zwany, i ekstremum, i zawsze się pojawi w jakimś tam stopniu. Także, panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyeliminować, dlatego też jak jestem biegłym już z 16 lat, jako biegły stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, to pracy mam naprawdę dużo.
Panie Arkadiuszu, witamy, dzień dobry.
Nie liberalizujemy przepisów. Takie jest moje zdanie. Utwierdza mi to też w przekonaniu, to co przed chwilą usłyszałem od pana, który jest w studiu. Odnośnie jednostek broni. Każda jedna może bronić, szkoda, chociażby nawet zaczynając od tych, które można kupić gdzieś na straganach, na kulki, gdzie były różne. To też nie jest program, żeby mówić, w jaki sposób są te bronie poprawiane, czy te zabawki. Kolejna rzecz to taka, niektóre osoby się wypowiadały i to tutaj też już podczas tych spotkań wielokrotnie też się mówiło o tym, że broni daje niektórym osobom może bezpieczeństwo, ale czy te osoby się zastanawiają nad tym, że ja to nazywam syndromem kowbojskim, czyli używam broni do momentu, aż nie trafię na przeciwnika, który jest ciut szybszy ode mnie. I to się może kończyć tym, że już więcej nie będę używał tej broni. Ile było przypadków takich, że właśnie broń została zabrana, wytrącona, czy tutaj też to co pan przed chwileczką powiedział odnośnie tej broni bez zezwolenia, gdzie właśnie ofiarami byli funkcjonariusze publiczni. W latach 90. przerabiałem na sobie, kupiłem broń gazową, miałem jednostkę broni w domu, nie było przepisów, które by w jakiś sposób tutaj były takie restrykcyjne, jak były. Potem skończyło się tak, że tą broń wdałem do komisariatu policji, zrezygnowałem z tego zezwolenia, ponieważ przepisy się zmieniły, musiałbym mieć w domu, tak jak inni użytkownicy broni, szafę pancerną. Mało kto o tym wie, kto o tym pamięta, o tych zasadach bezpieczeństwa, w jaki sposób się stosuje, używa broń, to też mało kto sobie zdaje sprawę, że mając broń, to nie tylko jest jakiś szpan, że mam sobie jednostkę broni w kaburze, ale też to są bardzo, bardzo wielkie...
Daleko idące konsekwencje i odpowiedzialność. Typowo. Panie Arkadiuszu, dziękuję bardzo. Za chwilę pan Marcin, a jeszcze zapytam, no właśnie, bo tak mówimy, broń, ale tu słuchacz zwrócił uwagę słusznie, że to się wiąże także z pewnymi wymogami.
Tak, to tutaj jak słuchacz mówił, że posiadał broń gazową, to była jeszcze stara ustawa, w 99 wchodzi ustawa, nowa ustawa o broni amunicji, broń gazowa podchodzi pod rejestr, pod, jak może powiedzieć, pozwolenie i zasady bezpieczeństwa. Także obecnie, jeżeli ktoś posiada broń palną, nieważne jakie pozwolenie, czy do ochrony osobistej, czy kolekcjonerską, czy do celów łowieckich, on musi przechowywać ją w szafie typu S1 w specjalnym zabezpieczeniu. Jeżeli to jest skrytka, to ona musi być przytwierdzona do podłoża. Także zasady bezpieczeństwa przechowywania muszą być też, jak można powiedzieć, zachowane. Niestety, nie zawsze ta osoba przestrzega te zasady w domu. Jest dostęp na przykład domowników. Niestety też takie sytuacje były, że domownik miał dostęp do broni i przez przypadek albo niestety w jakimś tam celu...
Czyli na szafie nie można trzymać broni?
Nie, na szafie już nie, panie redaktorze.
I od razu zapytam pana, czy to prawda, że raz w roku ta broń sama potrafi...
No niestety tak jest, że automatyzm w jakiś sposób pomaga, ale też w jakiś sposób odcina myślenie. I niektóre rzeczy, jeżeli my nie zarejestrujemy, nas mózg nie zarejestruje i nie wykonamy po kolei, na przykład przeładujemy broń, a później odłączymy magazynek, wprowadzimy nabój do komory nabojowej, a później zrobimy sobie strzał kontrolny, ale mamy zakodowane, celuj zawsze, powiedzmy, w podłogę, w celu jakiś narożnik, pada strzał i niestety takie sytuacje, czy to były powiedzmy w policji, czy miałem okazję być w wojsku, takie strzały po prostu padały i użytkownik nawet nie zarejestrował, że co zrobił źle.
Tak, tak.
Także naprawdę...
To stąd się... chyba pamiętam z takiego przedmiotu w szkole średniej... Ach, teraz mi wyleciała. Może pan pamięta, to było taki właśnie przysposobienie ogromne. Tak, PO to było. To pamiętam, że nauczyciel miał wyjątkowo był przyczulony na sytuację, w której ktokolwiek by celował z broni do kogokolwiek. Od razu była, pamiętam, za to dwuja. Wtedy jeszcze były dwóje i w ogóle nie było żadnej dyskusji. I od tego czasu, nie wiem, jakoś tak mi utkwiło w głowie, nigdy nie celuj
do
człowieka.
Panie redaktorze, zobaczmy, co robią dzieci, jak można powiedzieć, bawią się...
trochę przerażony,
celują do siebie z zabawek. Właśnie to, co pan redaktor powiedział, nigdy nie celuj do drugiej osoby, nigdy nie kieruj, nawet jak jest to po prostu broń rozładowana. Specjalne teraz są na strzelnicach znaczniki, które mówią, że broń jest rozładowana, na strzelnicy nie wolno wyciągać z kabury, ale to jest środowisko ludzi, którzy posiada pozwolenie na broń i zaczyna przestrzegać jakichś zasad. Gorzej, jeżeli to jest ludzie, którzy na ulicy to jest, gdy ludzie mają rzadziej, powiedzmy, jak można kończyć kontakt z bronią, no nie przestrzegają, celują do siebie i to jest niestety dzieci, takie coś, dlatego też jeżeli mówimy, mamy taką broń i strzelamy rekreacyjnie z pistoletu pneumatycznego czy na kulki, tak jak tutaj słuchacz wspomniał, nie celujmy, nie kierujmy do człowieka, nie kierujmy do zwierząt, kierujmy w celu, w kierunku bezpiecznym.
Pan Marcin i zaraz potem pani Ania. Dzień dobry.
Ja, panowie, jestem zawiedziony, że mówimy o takim strzelaniu. Dzisiaj powinniśmy się skoncentrować na tym, jak będzie strzelał Milik, jak będzie strzelał Lando.
Jutro będziemy się koncentrować.
Tak jest, oczywiście. Zgodzę się z panem.
Dzisiaj te celowniki, te strzały są najważniejsze. No, niech strzelają tam wszyscy, którzy potrafią, którzy mają o tym pojęcie. żeby celowali w tą tarczę pod tytułem bramka.
Tak
to pierwszy, ten pierwszy taki temat, a drugi to taki, że obawiam się, że znowu jak już zaczyna się jakaś rozmowa, to zaraz będzie rzeczywiście jakiś projekt, jakieś ustawy. Zabieramy się oczywiście od tak zwanej tej strony od tyłu, jest tak poważny temat. Już ten pan Andrzej na początku mówił. My nie mamy żadnej kultury, żadnej i nie ma co mówić o myśliwych tam, że no są koła myśliwskie, oczywiście tam też się zdarzają pijani, którzy biorą swojego kolegę w kaoszach za dzika. No, czyli brak kultury, nie? No mamy. No tak, no o tym mówię. Więc nie mamy kultury, nie nośmy tutaj tych wielkich sztandarów, że jesteśmy niby szlacheccy i w ogóle, no bo nie jesteśmy kultury, nie mamy żadnej, jeśli chodzi o posiadanie broni. Więc moim zdaniem, zanim takie coś zostałoby wprowadzone, temat oczywiście niech będzie otwarty, ale to za 10 lat. Najpierw zacznijmy uczyć dzieci w szkołach.
Tak jest, ja się tutaj...
Od podstawówki...
No to jest ciekawe.
To nie to nic, ale no ciekawe, nie, to nie ma, jest ciekawe.
Nie ma przysposobienia obronnego, czy jest?
No właśnie, no nie ma. No to pan o tym mówi. My mieliśmy coś takiego. Na wypadek to było takie niby przestarzałe komunistyczne, ale
tak, każdy z nas... Tak, pamiętam te maski,
i każdy z nas, wie pan,
też.
No ja byłem w wojsku jeszcze 5 lat dodatkowo, także trochę się tej obronności nauczyłem. Strzelać potrafię, to całkiem nieźle, z różnych rodzajów broni. To mi dały kiedyś stare przepisy i to, że mogłem sobie pobawić się w te tak zwane wojsko. To pobawić to było głupie. No ale okej, okay. No być w wojsku i się tego nauczyć. No i wiem teraz też plus minus o co chodzi. To też było dobre, ale zanim zaczniemy rozmawiać na ten temat, w ogóle, znaczy, oczywiście, bardzo dobrze, fajnie zaczynamy rozmawiać. Rozmawiamy, po tym ministerstwo, jakby nie wiadomo, jaki nieudacznik im kierował, jak teraz w edukacji wprowadza obowiązkowe zajęcia właśnie obronności i nie takie, no, że będzie to prowadzić.
Z drugiej strony w tej sytuacji, jaka jest, panie Marcinie, gdyby takie coś się pojawiło, to ja myślę, że połowa rodziców w panikę by wpadła.
No myślę,
ale
że...
Powiem panu na przykładzie
mojej szkoły, w której dostaliśmy informację, że przyjdzie pan z wojska do klasy. Jak awantura była i że co się dzieje, tak, że będzie mówił, jak strzelać na dzieciom w pierwszej klasie na wojnie od razu i panika i ten, no, wie pan...
No, dlatego ja cały czas mówię, najważniejsza jest edukacja, a nie wrzucenie bubla prawnego i powiedzcie teraz sobie rację, po to ludzie zostaną się na ulicach i będzie problem.
Myślę, że ma pan rację, że edukacja, jeżeli chcemy zliberalizować dostęp do broni, to poprzez edukację, czyli...
No i nauczmy się kontaktu.
Edukujmy społeczeństwo, liberalizacja prawa, a nie, tak. Że liberalizacja prawa,
tylko
a społeczeństwo
pytanie,
nie jest...
w jakim celu obywatele mieliby posiadać broń? Żeby co?
Żeby właśnie są ludzie, którzy jakby tego prawa nie zawsze przestrzegają. Prawda? To jest to, o czym mówimy. I teraz prawo trzeba będzie dostosować, nie tylko samo posiadanie tej broni, bo będzie teraz szereg innych ustaw, które będą musiały pod to prawo do posiadania broni podlegać, bo taka jak była tu sytuacja, nie wiem, jeszcze pan Kuczykowo, gdzieś tam ten gościu wszedł i został zdjęty z płotu, jeszcze ludzie, którzy się bronili, zostali jakby, mieli zostać ukarani o to.
To no, o tym za chwilę porozmawiamy, bo to jest taka sytuacja trochę skomplikowana, tak, ale dobrze, że pan przypomniał.
No właśnie, no to są takie rzeczy, o których powinniśmy zawczasu je uregulować, a potem dopiero mówić, macie giwery i się bronić.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten telefon. Tak?
Nie mam dzisiaj strzelać, nie? Także pamiętajmy.
Tak, tak. Dzisiaj wyjątkowo wieczorem będzie można bez broni strzelać i oby jak najwięcej nam się udało. To jeszcze pani Ania i zaraz wrócimy do tego, co wam mówił pan Marcin. Dzień dobry, pani Aniu. Halo, halo? Halo, halo, halo. No chyba coś tutaj...
Oj, halo?
A jest pani.
Tak? Dzień dobry. Coś widocznie gdzieś tam poblokowało mnie. A propos tego, co pan Marcin mówił, edukacja i nawiązując do tego, co pan Wojtek właśnie powiedział, czyli edukacja, ale rodziców się już nie da zedukować, tych, którzy na przykład mają pretensje właśnie do różnych lekcji pokazowych, tak jak tutaj pan właśnie mówił. I z tym już myślę, że nic nie zrobimy, bo to nie są takie czasy jak za naszych czasów, kiedy to było normalnie przedmiotem w szkole i to było normalne wtedy dla nas. A teraz rodzice jednak inaczej do tego podchodzą. To, co też wcześniej panowie mówiliście a propos dzieci i broni i zabawek, u mnie w domu zawsze było, my to z kuzynem mieliśmy zakodowane, że nie można celować do człowieka, nie można celować do psa, do gdziekolwiek tymi zabawkami, wiadomo, i no też mieliśmy jakieś tam nakulki, jakieś takie pierdoły, czy te pistolety na korki, które tam kiedyś były zawsze, ale zawsze my to mieliśmy zakodowane, że nie wolno. Nie wiem, czy to po prostu ze strony rodziców, czy też dlatego, że kuzyna ojciec jest myśliwym. To może też z tego to wynikało.
Może też.
Kolejna rzecz, panowie, tutaj pan mówił o tych badaniach różnych, psychotesty, tam te wszystkie rzeczy, ale czy jeżeli ktoś dostanie pozwolenie na broń, czy za jakiś czas na przykład takie testy się powtarza? Bo to wiadomo,
już,
że...
To już panią zaraz odpowiemy na te pytania.
Tak, no bo wiadomo, istotne, że w pewnym momencie jest wszystko dobrze, mm-hmm, ale za 10 lat już
optyka się psuje.
Może, oczywiście, już pani nie mówię Aniu, o wzroku, ale ogólnie. No i ogólnie jestem przeciwna temu, żeby to było tak łatwo dostępne i żeby każdy mógł mieć broń w domu, bo po tych audycjach, które już tu w radiu mieliśmy, to wiemy, że słuchacze są różni i moglibyśmy...
Gdyby słuchacze Radia Poznań mogli mieć broń, oj, to by się działo,
właśnie,
to ja bym tutaj już pewnie nie siedział. Pani Aniu, dziękuję bardzo.
Może tak, ale różnie to bywa.
Tak jest. Pani, tak, odpowiadając na pani pytanie, pani Aniu, tak jest. Badania się odnawia co 5 lat i teraz jest, jak można powiedzieć, dosyć taki duży boom, bo myśliwi teraz będą musieli przechodzić właśnie co 5 lat badania. Będzie, by ten czas został przesunięty, ale teraz myśliwi będą musieli, jak można powiedzieć, też przechodzić te badania nie tylko w czasie uzyskiwania pozwolenia, ale w czasie także trwania tego pozwolenia. Tak jak no, widzimy, że pani też jest tego samego zdania, że edukacja. Zobaczmy na przykład, jeżeli mówimy o strzelcach wyborowych, jak Simo Hajka, który był Finem, który był w czasie II wojny światowej, czy Wasilij Zajcew, to są osoby, które od dziecka jakby może miały dostęp do broni i polując w lesie. Także można, jakby można powiedzieć, gdzieś ten dostęp do broni regulować, ale no po prostu w dobrym kierunku. Nie mówimy o po prostu jakiejś tutaj, tak jak pani powiedziała, no gdzie nie możemy zreformować rodziców tych dzieci, gdzie uważają, że to jest od razu nie wiadomo jaki ten, jakiś problem związany z tym dostępem.
Że strach.
Że strach.
Mhm. Krótko jeszcze o broni koniecznej, bo tutaj słuchacz wspomniał kwestię tego wydarzenia na Grunwaldzie. Przypomnijmy, tam chodziło o to, że obca osoba weszła na posesję i została ugodzona nożem przez właścicieli tych posesji, no i zmarła, tak? No i tutaj już pomijam kwestie prawne, natomiast rzeczywiście, czy często się panu zdarza sytuację, w której ma pan do czynienia z obroną konieczną, że ktoś się bronił po prostu?
Z tego, co sobie przypominam, bronią palną było takie zdarzenie w Poznaniu, ale to było wtargnięcie na posesję. Chyba nie przypomnę sobie, czy to była z siekierą i osoba posiadała pozwolenie na broń i faktycznie broniła się bezpośrednio przed napastnikiem. Także osoba ta posiadała broń do, nie pamiętam, czy to do ochrony osobistej, czy do sportowej, to już, jak można powiedzieć, nie pamiętam, ale było takie zdarzenie.
Skutecznie,
niestety skutecznie, no bo napastnik zmarł, ale nie było przekroczenia obrony koniecznej, nie było naruszenia przepisów. Tak jak mówimy tutaj, mamy nagle, my tak dosyć mocno dążymy do tego, że zliberalizujmy prawo do tak zwanej broni posesyjnej. Brońmy swojego miru, swojego domu. I no, tylko tak jak tutaj jeden z słuchaczy powiedział, no, musimy poprzez edukację. Musiały być jakieś szkolenia. Musiały być obowiązkowe strzelania z tej broni, no, obsługi. Tak, co jakiś czas.
Tak się zastanawiam, że no dobrze, strzelamy do kogoś, kto wchodzi na naszą posesję i wygląda jak Terminator i widać, że ma, nie wiem, 6 karabinów, no ale możemy nie trafić w niego, tylko na kogoś, kto idzie jezdnią na przykład.
No, wtedy,
albo
wtedy,
autobus, który
to
przejeżdża.
Wtedy, panie redaktorze, właśnie trzeba przeanalizować sytuację. To nie jest użycie broni, że trafię na pewno, tylko że co ewentualnie możemy spowodować, jakie konsekwencje, czyli że spowodujemy gdzieś rykoszet, czyli po prostu możemy ranić. No, takie mamy wypadki nieraz na polowaniach, kiedy myśliwy po prostu źle oszacuje, powiedzmy, swoje miejsce, następuje odbicie gdzieś od ziemi, czy pod złym kątem, albo nie rozpozna celu, no, i trafi po prostu zamiast zwierzynę, no to trafi na przykład przez przypadek, tak jak było pod Wągrowcem, rowerzystę.
Albo zupełnie tak, po stronę osobę.
Tak jest. Także no niestety tego nie wyeliminujemy.
Panie Andrzeju? Halo?
Halo?
Tak, witamy.
Swoje 3 grosze chciałem wtrącić, bo prosimy. Tak w biegu jestem, ale wreszcie się zadzwoniłem. Po pierwsze, nie broń zabija, tylko człowiek zabija, więc...
Edukacja.
Więc edukacja. Teraz właśnie edukacja. Spróbuj nauczyć jeździć, nie wsiadając do samochodu. To po drugie. Jeżeli ktoś nie będzie miał dostępu do samochodu albo będzie miał utrudniony i będzie ponosił olbrzymie koszty, to nie wsiądzie do samochodu, nie nauczy się jeździć. Więc nie chodzi o wielkie liberalizowanie, mówienie, edukacja. Jak się ta edukacja ma jedynie na podstawie ćwiczeń. A jeżeli wstęp na strzelnicę kosztuje ileś tamset złotych, to nie każdego stać, żeby chodził na tą strzelnicę. Mm-hmm. Więc no...
Ile kosztuje wstęp naszego gościa? Zapytam,
myślę,
jakie są koszty takiego...
wejście na strzelnicę, tor 50 zł, instruktor około 50 zł i mamy do tego amunicję, zależy jaki ten. Także mamy
tyle
gdzieś około...
liczyłem 200-250 zł, że... nie każdego na to stać.
No, ma pan rację, że gdzieś może być tam, taka kwota też może być.
No niestety takie kwoty są, bo akurat to, tego doświadczałem i tego próbowałem.
To jest tak samo jak z prawo jazdy. Też
no, prawo jazdy, no mówię edukacja, ale edukacja tak, bez praktyki nie ma sensu. To jest drugi aspekt, tak szybciutko jeszcze, bo mówię za dużo tematów i wszystkiego nie obejmę. Kierowanie broni, posługiwanie się bronią, odruchy i tak dalej, tego się nabywa z czasem. Ja dzieciom, wnukom nie pozwalam nawet ze zwykłego pistoletu, żeby próbowali celować w moim kierunku, czy w ogóle w kierunku ludzi, czy w kierunku zwierząt.
Super.
I taka edukacja jest też konieczna, ale to nie wystarczy, no to nie wystarczy.
Panie Andrzeju,
ale mówię, no
wiele
tematów by było jeszcze, no niestety czasu nie ma,
Teraz jest taki problem, że dzieci w ogóle na dwór nie wychodzą i już strzelaniną się nikt nie bawi, tak jak to było kiedyś, że wystarczyło patyk wystarczył za broń, żeby być... Jankiem z Rudego 102. Jeszcze jeden wątek na koniec, bo proszę Państwa, nagle się zrobiło za 8 minut 13, tak dzisiaj bardzo szybko czas leci. Poznaniacy chętnie uzbroili się w ostatnich miesiącach właśnie w różne rodzaje broni do samoobrony, ale sposób ich używania nie jest wcale oczywisty. Często wymaga bliskiego kontaktu z napastnikiem i rodzi potencjalne ryzyko skrzywdzenia samego siebie. Ponownie anonimowo właściciel jednego ze sklepów militarnych w Poznaniu.
Były już bardzo różne sytuacje, chociażby z paralizatorami. Ludzie nie mają pojęcia na przykład, jak takie urządzenie działa, że to trzeba przyłożyć do ciała bezpośrednio. Naoglądają się jakichś tam filmów amerykańskich, tak śmiejąc się, albo na przykład filmów na YouTubie i myślą, że ten paralizator wystrzeliwuje. To zupełnie inne urządzenie, także każdemu trzeba niestety to opowiedzieć, a potem już anegdot związanych z tym, jak sąsiadka chciała sąsiada u góry strzelić z paralizatora i uszkodziła sobie lampę tylko i wyłącznie. No to już są takie dodatkowe anegdotki. Natomiast tak, praktycznie każdemu trzeba opowiedzieć, jak działa dany środek, czy to jest tam powiedzmy zwykły gaz, czy żel, czy tam cokolwiek innego, jak to działa, kiedy może zasadniczo tego użyć i jakich skutków czy efektów powinien się spodziewać.
Co pan kobietom poleca najczęściej?
Uciekać. No tak poważnie mówiąc, to coś, co zupełnie nie jest obłożone w tej chwili żadnymi restrykcjami teoretycznie, bo nie słyszałem, żeby ktoś był uczulony, stracił oko, czy cokolwiek innego, no to są to gazy i żele obronne. Wiadomo, do jakiejś tam powiedzmy mocy żel o tyle jest ciekawszy, że teoretycznie nie wraca z wiatrem, bo jest cięższy. Zdarzają się kobiety, które chciałyby mieć jakieś cięższe sprzęty, ale no u nas jak na razie nawet porządnego hukowca nie można mieć. Może to się zmieni. Natomiast wszystko inne już podchodzi gdzieś tam pod jakąś odpowiedzialność karną. Za użycie jakiegokolwiek rodzaju, nazwijmy to broni, bo to już nie będziemy wchodzić, czy to wchodzi pod ustawę o broni, czy nie i tak dalej, no nadal powinny być sankcje karne. Ja uważam, że używanie jakiegokolwiek środka powinno być totalną ostatecznością i nie wiem, czy większa możliwość posiadania broni jest w jakikolwiek sposób potrzebna. No kto chce, to i tak sobie kupi.
No czy właśnie, czy łatwo kupić nielegalną broń w Polsce?
No to ja jestem biegłym, jak można powiedzieć.
Ponoć na BEMA kiedyś można było, ale już nie ma tam.
Z zakresu badań broni balistyki, w związku z tym, no niestety tej broni na rynku, jak można powiedzieć, takim nielegalnym, który, jak można powiedzieć, w konsekwencji trafia do mnie, no trochę jest, nie? Trochę jest też broni...
Poznaje to pan po tym, że nie ma tego... to prawda, że widać w każdym naboju, że jest jakiś broń konkretny?
No, to znaczy tak, identyfikacja broń na podstawie pocisków czy łusek jest możliwa, oczywiście. Mówimy o broni, która pozostawia cechy przewodu lufy. Można to identyfikować. To jest jeden z elementów kryminalistyki i badań broni balistyki, którym się zajmuję tematem. Ale też, jak można powiedzieć, jeżeli pan zapytał mnie o dostępność do broni, jaka broń, jak można powiedzieć, występuje no w, powiedzmy, Wielkopolsce, bo tutaj ten rejon, jak można powiedzieć, jest w moim tutaj jakimś zainteresowaniu. no to jest broń często i gęsto, broń gazowa przerabiana po prostu przez osoby, które posiadają jakąś wiedzę na ten temat. Jest używana broń faktycznie, tak jak tutaj jeden z słuchaczy powiedział, że broń czarnoprochowa, jest broń alarmowa używana, która w celu zastraszenia po prostu jakiegoś wydania powiedzmy przedmiotu czy posłuszeństwa. Też mamy, czy broń pneumatyczna. To jest mniej więcej takie spektrum
taka trochę szara strefa, byśmy powiedzieli, taka legalna szara strefa, no bo teoretycznie nie trzeba mieć pozwolenia, no ale jednak...
Występuje to, bo osoby mają wiedzę techniczną, rozwiązują swój problem poprzez jakieś przeróbki broni pneumatycznej na broń ostrą. Też możemy, jak można powiedzieć, się z tym spotkać. Nie?
I na koniec chciałem pana zapytać o to, o czym tutaj mieliśmy przed chwilą w dźwięku odnośnie tych miękkich zupełnie takich środków obronnych, jak żele, jak spreje. Czy rzeczywiście możemy sobie krzywdę wyrządzić? No bo przecież nie ma strzelnicy do żeli i do sprejów. No, czy nie ma gdzie poćwiczyć na przykład?
No, oczywiście, że nie ma takich strzelnic, bo to nie jest broń
palna. Na lężu może ktoś ma.
Myślę, że można to poćwiczyć w miejscu po prostu ustronnym. Czy to będzie po prostu gdzieś jakiś park, czy to będzie, jak można powiedzieć, jakieś miejsce bezludne, jak można powiedzieć, jakieś. No. To możemy sobie poćwiczyć, zobaczyć, jak to działa, na jaką odległość po prostu ten żel leci, jak powstaje chmura. No to, co tam pan ze sklepu powiedział, sprzedawca, no oczywiście, jeżeli użyjemy ręczny miotacz gazu, czyli tak zwane RMG w pomieszczeniu, no to też możemy stać się ofiarą tego użycia, tego środka przymusu bezpośredniego w jakiś tam sposób. No więc też musimy wiedzieć, jak go użyć, nie? No najbardziej popularne to są właśnie te różnego rodzaju żele, które mają powiedzmy dalszy zasięg, ręczne miotacze w formie chmury. Na pewno jest to dobra forma takiej samoobrony, kiedy napastnik po prostu nagle będzie łzawić, będzie po prostu nie będzie widział i będzie po prostu w jakiś sposób obezwładniony. Można
i wtedy
tak
w nogi. Znaczy zawsze kondycja się przydaje, to prawda.
Myślę, że w obecnych czasach to trzeba biegać, bo to jest też dobry dla zdrowia.
Mhm. No i oczywiście ostatnia kwestia, paralizatory, bo wiemy, że to jest też bardzo niebezpieczne narzędzie z różnych względów. Chociażby jak ktoś ma rozrusznik, to wtedy możemy go zabić.
No tak, to jest prawda. Nie? Paralizatory, czyli jeden znowu ze środków przymusu bezpośredniego, czyli jeden z rodzajów broni wymienionych w ustawie, nie podlega, jak można powiedzieć, pozwoleniu, jeżeli średnia wartość prądu jest mniejsza niż 10 mA. W większości sprzedawanych urządzeń, nawet które posiada policja, można posiadać legalnie. Oczywiście możemy mieć kartridże założone, czyli możemy razić na odległość, czyli wystrzeliwane są takie dwie jakby sondy, one się przyczepiają i nie ma problemu, możemy radzić na odległość. Ale możemy, tak jak pan redaktor powiedzieć, jeżeli użyjemy w stosunku do osoby, która posiada taki rozrusznik, użyjemy paralizatora, mogą być konsekwencje dosyć różne. Nie wiem, jak to zadziała, nie? Także trzeba uważać przy użyciu takiego.
Jest rzeczywiście temat bardzo ciekawy. Bardzo dziękuję za wszystkie ciekawe, niezwykle dzisiaj telefony naszemu gościowi, także za wizytę w studiu. Dziękuję Piotr Państwu. Mazur, biegły sądowy z zakresu badań broni i balistyki. Życzę panu, żeby pan miał jak najmniej pracy mimo wszystko.
Dziękuję. Ja życzę państwu też wszystkiego dobrego, i żeby te bramki padały, nie? I te strzały. Na tą bramkę.
Trzymamy już od teraz kciuki. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
Do widzenia.